bierzmowaniem w sąsiedniej parafii. Czy jeżeli jesteśmy wszyscy, to bardzo proszę pana prezesa jeszcze o chwilę.
Ja króciutko, proszę państwa, ponieważ widziałem na sali, że nie wszyscy dotarli na początku, teraz już widzę wszystkich członków Akcji Katolickiej naszej Archidiecezji Warszawskiej i tych naszych sąsiednich zaprzyjaźnionych, więc chciałbym serdecznie powitać właśnie państwa bezimiennie, już nie będę bez wymieniania nazwisk, wszystkich witam członków, prezesów Akcji Katolickiej, zwłaszcza tych właśnie, którzy przybyli spoza naszej archidiecezji, ale również z naszej archidiecezji, których jest chyba tutaj najwięcej. Także witam serdecznie.
Szanowni i drodzy słuchacze, w drugiej części mamy dwie monumentalne sylwetki, pomnikowe postacie. Ta pierwsza bardzo znana, ta druga mniej znana. A ponieważ tak się złożyło, że profesor Żaryn z powodu niedyspozycji nie przybył do nas, obie sylwetki przedstawi kolejny prelegent, o którym za chwilę. Ale ponieważ postać kardynała prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego jest mi bliska, miałem w życiu ten przywilej poznać go jako dziesięciolatek, ponieważ mój tatuś przebudowywał jego obiekty, ten dom na ulicy Leśnej w Ostoje, w Krynicy Górskiej, dom Instytutu Prymasowskiego, przyjaźnił się z Instytutem i przebudował jako architekt diecezji częstochowskiej, jeździł tam, często spędzał dużo czasu. Do dzisiaj w tym domu prymasowskim jest tabernakulum zaprojektowanego przez mojego tatę i obraz w głównym ołtarzu, obraz, kopia cudownego obrazu namalowana przez moją świętej pamięci mamę. Pozwolę sobie na dwie uwagi. A jako chłopak z Częstochowy zwrócę uwagę na to, o czym już zwolnię księdza profesora, nie będzie musiał mówić w swoim wykładzie o kardynale Wyszyńskim. Otóż śluby jasnogórskie. Pamiętam, jako młody chłopak, mając 11 lat, tatuś przeprowadzał mnie koło Jasnej Góry, kiedy było uwięzienie kopii cudownego obrazu podczas peregrynacji przerwanej brutalnie przez władze bolszewickie Polski wtedy. I tata mój zwrócił uwagę, zobacz, stoją tutaj te gaziki, oni mieli takie ułazy kryte jeszcze brezentem. Niestety to była zima, to było minus 20, strasznie zimno. Pierwszy raz wtedy widziałem koksowniki. I oni tam się grzali przy tym i żal mi trochę było, nawet tata takich żałował, że tutaj marzną, stoją, ale mówi, zobacz, nawet ci policjanci, ci zomowcy traktują Matkę Najświętszą jako królową Polski. Dlaczego? Dlatego, że królowa nie wyjdzie jako złodziej przejściem dla pieszych. Ona wyjedzie z orszakiem i oni o tym wiedzą. I to jest piękne świadectwo ich wiary. A wcześniej śluby jasnogórskie, które na Jasnej Górze już były, moja mama wspomina, że nie była w stanie otworzyć drzwi, bo myśmy mieszkali na plebanii kościoła świętej Barbary. Tatuś dostał tam służbowe mieszkanie i nie była w stanie otworzyć drzwi, ponieważ na korytarzu leżeli pokotem ludzie, a drzwi się otwierały na zewnątrz. A leżeli dlatego, że przyjechali na śluby jasnogórskie 26 sierpnia 1956 roku. To było wydarzenie, które świętej pamięci ksiądz ojciec Tomziński, były generał Paulinów, powiedział nam do kamery, że to był nokaut dla komunistów, ponieważ na Jasną Górę przybyło 1 000 000 osób. To było większa frekwencja wtedy niż na obchody milenium, ponieważ komuniści już wtedy na obchody milenium się przygotowali i strasznie blokowali wszystko, co mogli zablokować. Ale wtedy, w 1956 roku, ten milion, jak ten milion trafił na Jasną Górę? To jest też anegdota, o której mało kto wie. Instytut Prymasowski, osoby związane z Instytutem Prymasowskim, mamy taką sytuację. Prymas siedzi. Siedzi Komańcza, wszyscy wiemy o tym. Nie ma go, tak? Dziewczyny z Instytutu Prymasowskiego napisały tekst zaproszenia podpisany przez Tomzińskiego, wtedy był chyba najmłodszym generałem w Polsce. Był bardzo młodym człowiekiem, to był 17 rocznik, 56, to nawet nie miał jeszcze 40 lat. I on jako przeor i generał Paulinów zaprasza wszystkich kapłanów, wszystkich proboszczów całej Polski, ale nie pisze o żadnych ślubach. Pan Boże, on napisał, że na wały jasnogórskie zostanie wyniesiony cudownie cudowny obraz z kaplicy, który nigdy kaplicy nie opuszcza, i to jest samo w sobie już takim wydarzeniem, że zapraszamy na ten akt do Częstochowy. Dziewczyny pisały to na przebitkowym papierze na maszynach, następnie pakowały do kopert i podpisywały ręcznie, i po 6, po 8 kopert z walizeczką do Wielunia, do Krzepic, do Kłobucka, do Radomska, do Zawiercia, do Łaz i do skrzynek. Do tej jakby poszły z 7 000 kopert na poczty, wiadomo, co by się stało. Słuchajcie, to był cud. Te koperty wszystkie dotarły, te listy, te zaproszenia dotarły do proboszczów i 26 sierpnia na Jasną Górę przybyło 1 000 000 osób. To był szok. A przecież nie było wtedy autostrad, nie było... Ksiądz profesor mi tutaj uzupełnia, ale to tak. Niektórzy mówią, że 1,5 miliona. Zachowały się zdjęcia, zachowały się filmy z tego momentu. To jest szok, to jest naprawdę coś niebywałego. Cały plac, ale nie tylko, ulice, parki, wszystko, co było głowa przy głowie. Świadkowie tamtego wydarzenia, rozmawiałem ostatnio z Urszulą Seweryn, z Dorotą Seweryn od Blachnickiego, z Instytutu Matki Kościoła Niepokalanej. Ona mówi, że ona była na wałach tego dnia. Blachnicki też zresztą był. On, Blachnicki był jednym z tych, którzy wynosili obraz z kaplicy na szczyt, żeby zanieść na swoich ramionach. I ona mówi, że to był szok. To był ta głowa przy głowie tych ludzi, to był coś, obraz niesamowity. I teraz wyobraźcie sobie. 1 000 000 osób na kolanach z podniesionymi rękami przysięga, przyrzeka, ślubuje. Jak brzmiały śluby jasnogórskie? Pierwsze, wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom i Ojczyźnie naszej świętej przedniej straży chrześcijaństwa. Drugie, naród wierny łasce. Czyli możemy żyć bez grzechu ciężkiego. To jest możliwe, czyli zaproszenia do świętości. Ale już trzeci postulat to było obrona życia. Pierwej sami śmierć przyjmiemy, niż podniesiemy rękę na dziecko nienarodzone. Będziemy strzec każdej kołyski jako największego skarbu narodu polskiego. Czwarte, małżeństwo. Obrona kobiety, godności kobiety i obrona godności małżeństwa. Piąte, świętość rodziny i świętość ogniska domowego. Szóste, młodzież. Młodzież wierna Chrystusowi. To później znajdzie swoje odzwierciedlenie w programie nowenny. Te wszystkie. Czyli mamy młodzież wierna Chrystusowi, która, uwaga, chroni przed deprawacją i zepsuciem. Następnie mamy sprawiedliwość społeczna, czyli abyście się społecznie miłowali, to znajdzie odzwierciedlenie w nowennie, i walka z wadami narodowymi. Słuchajcie, z 9 wezwań 6 poświęconych jest sprawom społecznym. Można by powiedzieć, prymas mieszał się do polityki. Tak, tak pojmował. Jan Paweł II, skoro tutaj przywołam poprzedniego wykładowcę, mówił o tym, że w nauczaniu Jana Pawła tak godność osoby ludzkiej i prawa narodów znajdują bardzo ważne miejsce. Tak? Jan Paweł II nazwał śluby jasnogórskie, że to była Polska Karta Praw Człowieka. Polska Karta Praw Człowieka. Że ten wyobraźcie sobie, ten 1 000 000 ludzi, którzy klęczy i przysięgają, mówią: ślubujemy, przyrzekamy, przysięgamy, nie będziemy podnosili rękę na dziecko nienarodzone, nie będziemy, będziemy szerzyli sprawiedliwość społeczną w narodzie. To jest coś niezwykłego. Komuniści przegrali, od tego momentu zaczyna się peregrynacja obrazu, od tego momentu zaczyna się również wielka nowenna, która schodzi nisko. Ja pamiętam, u nas w domu wisiał akt ślubów jasnogórskich i ta deklaracja oddania się w macierzyńską niewolę Kościoła. Tygodnik Powszechny jak tam pomstował, co to za niewola, my tu komunista, tu niewola. Nie, tak, to jest macierzyńska niewola. To było u nas dyskutowane w domu, pamiętam tatę, który bardzo mocno żył tymi historiami, mamy również. I na koniec przypominam sobie, skoro nie ma Żaryna, to przypomnę, co nam powiedział kiedyś w programie telewizyjnym, bo kiedyś miałem swój program telewizyjny, zobaczcie. Ale jest życie poza telewizją. No. Żaryn mówi tak: nie byłoby pokolenia Solidarności bez pokolenia Milenium. Nie byłoby oazy i ruchu Światło-Życie bez Blachnickiego, a Blachnicki, jak weźmiemy pod uwagę jego program, już wiemy, że jest męczennikiem, od miesiąca wiemy, zostało ogłoszone, że został zamordowany, tak? Blachnicki, przecież cała jego krucjata trzeźwości to była walka z wadami narodowymi, z pijaństwem i rozwięzłością, tak? Jego program apostolstwa młodzieży, duszpasterstwa młodzieży, ta oaza, ruch Światło-Życie, no to jest właśnie to chronienie młodzieży przed deprawacją i zepsuciem, wychowanie ich w duchu chrześcijańskim, w duchu narodowym. Także to jest ogromny dorobek, my tego ciągle nie doceniamy, ale ten akt ślubów jasnogórskich jest takim konstytutywnym aktem dla nas. Jeżeli nie rozumiemy siebie albo próbujemy komuś opowiedzieć, że Polacy są troszeczkę z innej gliny ulepieni, albo inny, mamy ten kod genetyczny, to ten kod genetyczny kształtował się tam pod Jasną Górą na kolanach miliona ludzi. Dziękuję bardzo. Prosimy. Aha, no teraz jest teraz. To teraz słuchajcie. Historyk dziejów najnowszych Kościoła, pracownik naukowy w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Również jest autorem haseł w encyklopedii Białych Plam oraz artykułów i książek poruszających tematy historyczne, głównie dotyczące stosunków państwo-kościół. Panie i panowie, ksiądz profesor Dominik Zamiatała, klarecyn, prosimy bardzo.
Może tak będzie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, księże biskupie, szanowni państwo. Tak na początek, żeby wprowadzić taką ciekawszą atmosferę, to tak zadam pytanie. Co łączyło prymasa Wyszyńskiego z naszym noblistą Rejmontem? Co łączyło? No mówimy, że Wyszyński miał pochodzenie szlacheckie. To odpowiem. Jeden i drugi był ojcem organisty. Synem organisty, przepraszam, synem organisty. Także jeden i drugi chciał wstąpić do Paulinów. Na początku chciałbym trochę tak o prymasie Wyszyńskim. Pewne rzeczy, które było wiadomo, beatyfikacja, dużo publikacji, jakie się pojawiły na temat prymasa Wyszyńskiego, to jest postać dobrze już znana, ale chciałem zwrócić uwagę na pewne aspekty jego życia, które nam umykają, ale które wpłynęły na jego późniejsze życie i działalność jako pasterza Kościoła w Polsce. Pierwsza rzecz, proszę zwrócić uwagę, że to był człowiek, który pochodził z diecezji płockiej. Nie wstąpił do niższego seminarium w Płocku, ale wstąpił do niższego seminarium we Włocławku. Dlaczego? Tutaj niektórzy mogą się obrazić, ale rzeczywiście w jego rodzinnej parafii w Andrzejewie byli klerycy z tamtego seminarium i jego przekonali, że tam jest wyższy poziom niż w Płocku. Kolejna rzecz. Kiedy wstąpił do niższego seminarium w Płocku, później do wyższego seminarium w Płocku, to jako diecezja, możemy powiedzieć, pogranicza dawnych zaborów rosyjskiego i pruskiego. Tam było bardzo duże oddziaływanie od drugiej połowy XIX wieku, początek XX, katolickiej nauki społecznej, czy tych księży społeczników. I w jego formacji seminaryjnej dużą rolę odegrał ksiądz Adamski. Stanisław Adamski, późniejszy biskup katowicki, który był jednym z takich czołowych, możemy powiedzieć, przedstawicieli księży społeczników w Wielkopolsce. Bo rzeczywiście mamy też i różnego rodzaju świadectwa prymasa Wyszyńskiego, które się do tego odwołuje. Kolejna rzecz, którą warto pamiętać, dlaczego prymas Wyszyński był bardzo mocno związany z Jasną Górą. Mało kto o tym wie, ale do odzyskania, do początku lat 20. klerycy paulińscy kształcili się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. I biskup ordynariusz włocławski był, możemy powiedzieć, takim kuratorem klasztoru jasnogórskiego. Stąd klerycy często przyjeżdżali na Jasną Górę, często tutaj pielgrzymowali. I to widzimy, że w momencie, kiedy prymas Wyszyński, co prawda ze względów zdrowotnych, chorobowych, nie przyjął święceń kapłańskich razem z kolegami tylko 3 sierpnia, to proszę zwrócić uwagę, pierwszą mszę prymicyjną odprawia na Jasnej Górze. Kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, że w okresie międzywojennym ta działalność i ta formacja seminaryjna spowodowała, że bardzo mocno zaangażował się w działalność taką społeczną na terenie Czerwonego Włocławka. I stąd pojawia się takie hasło Czerwony Ksiądz. I też to spowodowało, ta działalność na rzecz tego proletariatu włocławskiego, tej biedy włocławskiej, że kiedy został też, może powiedzieć, takim opiekunem sodalicji mariańskich ziemiaństwa, to już w latach 30. zwracał uwagę ziemiaństwu, żeby podzielili się ziemią z biednymi, małorolnymi chłopami czy bezrolnymi chłopami. Co spowodowało też takie konsekwencje, że poskarżyli się ordynariuszowi, który na jakiś czas zakazał mu głoszenia kazań i zawiesił go w tej działalności. Ale proszę zwrócić uwagę, że już w latach 30. ksiądz Stefan Wyszyński ostrzegał, że przyjdzie tu komunizm i wam wszystko zabierze. Nie wierzyli dopiero po 1945 roku, po słynnej ustawie, to docenili. Kolejna rzecz, która też umyka, to przede wszystkim wiemy, że studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prawo kanoniczne, ale jednocześnie studiował katolicką naukę społeczną w tym czasie i też miał tak zwany objazd naukowy do Włoch, do Francji i Belgii, ale we Francji, w Paryżu, spotkał się też z młodym księdzem ze Śląska, z którym później będzie długie lata współpracował w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Bo razem chodzili przez pół roku na zajęcia, a chodzi tutaj o księdza Bolesława Kominka. Kolejna rzecz, którą też warto powiedzieć, że w okresie międzywojennym już dostrzegał niebezpieczeństwa komunizmu. Zwłaszcza to, co widział też na Zachodzie, że najbardziej podatni na komunizm nie byli robotnicy, nie byli chłopi, tylko inteligencja. I tutaj już w okresie międzywojennym pisał artykuł, gdzie ostrzegał polską inteligencję, bo widział, że oni jakby byli, tak można powiedzieć, takim językiem współczesnym, zaczadzeni już komunizmem. I ostrzegał. Stąd podejmował różne działania, żeby inteligencję może tak uformować, żeby była odporna na komunizm, tak jak byli w większości odporni chłopi w Polsce czy środowiska robotnicze. I co jest też ważne, też to umyka, że w latach 30. ówczesny ksiądz Stefan Wyszyński przestudiował dokładnie dzieła Marksa i Engelsa. Nawet są takie informacje, że jeśli chodzi o czołowe dzieła Marksa, przeczytał 4 razy. Czyli możemy powiedzieć, dokładnie rozpoznał, czym jest komunizm. Dlatego teraz łatwiej nam zrozumieć, co będzie po II wojnie światowej. W okresie II wojny światowej wiemy, że był na tak zwanej liście proskrypcyjnej Gestapo. Groziło mu po prostu, tak jak jego kolegom, wywiezienie, czy nawet już w tych pierwszych tygodniach śmierć. Stąd ukrywa się, ale nie ucieka, tylko na polecenie swoich przełożonych w diecezji. Ukrywa się w różnych miejscach. I ostatecznie wiemy, że ukrywa się tutaj niedaleko Warszawy, w słynnym ośrodku dla niewidomych. I tam jest na jesieni 1942 roku dochodzi do pewnej takiej ciekawej sytuacji. Pewna grupa młodych kobiet z Warszawy, szukając po prostu opiekuna, kierownika duchowego dla rodzącego się, może powiedzieć, takiego stowarzyszenia, dowiadują się, że tam jest taki ksiądz, który zajmuje się katolicką nauką społeczną, który może wam się zająć. No, dochodzi do spotkania i i przedstawiają się. No i ta pani, która była, można powiedzieć, jest taką czołową liderką tego grupy, przedstawia się Maria Okońska, na co ten ksiądz mówi: Okoński, ksiądz Okoński. Szok. Wiemy, że Okoński to był pseudonim prymasa Wyszyńskiego w czasie. I też warto też pamiętać, że już w okresie, tuż zaraz po wojnie, kiedy front się przesunął, ksiądz Wyszyński opuszcza tutaj Warszawę, okolice, i udaje się do Włocławka, gdzie na nowo, można powiedzieć, tworzy seminarium, wyższe seminarium duchowne, tworzy bibliotekę. Kilka, może dwa lata temu została odkryta jego po prostu, może takie zapiski, czy kronika wyższego seminarium duchownego we Włocławku, do której wszyscy myśleli, że nic, że tego nie ma, i też kronika biblioteki. To i 46 rok. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście prymas August Chląd, który znał już księdza Stefana Wyszyńskiego z okresu międzywojennego, lat 30., zaangażowanego w tych kwestiach społecznych, i też powołał go do prymasowskiej rady społecznej, po 35 roku, mając swoje specjalne pełnomocnictwa, szukał po prostu księży, którzy by byli biskupami na miarę nowych czasów. I rzeczywiście tutaj jego wybór też padł na księdza Stefana Wyszyńskiego, ale Stefan, ksiądz Wyszyński, stawia warunek przede wszystkim swojemu sumieniu i Panu Bogu, że nie opuści Włocławka, nie opuści seminarium, bo nie ma wykładowców. A w tym czasie to on prowadził kilka przedmiotów. I Pan Bóg tak sprawił, że kiedy miał podjąć decyzję, w przeddzień przyjechała grupa byłych wykładowców, którzy byli w Dachau. Ale też widzimy, że kiedy prymas Chląd w Poznaniu komunikuje mu tej decyzji, to prosi o jeden dzień do zastanowienia się. To nie jest tak, że jakby, co niektórzy próbują, że pożądał i tak dalej. Do zastanowienia się, i dopiero podejmuje decyzję następnego dnia, że się zgadza. I warto też zwrócić uwagę, jeśli chodzi o biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Wiemy, że święcenia biskupie przyjmuje na Jasnej Górze. Ale od samego początku w tym duchu, w jakim był ukształtowany w seminarium włocławskim, podejmuje szeroką działalność społeczną. I w jaki sposób robi wszystko, żeby duchowieństwo wyszło ze swoich po prostu plebanii, czy z murów kościelnych, wyszło po prostu na zewnątrz, aby głosić Ewangelię. I też zwracał uwagę i pokazywał swoim też przykładem, że jeździł do parafii czy w dzielnicę Lublina, gdzie był ten tak najbardziej, możemy powiedzieć, taki zatwardziały proletariat, daleko od Boga, i tam ewangelizuje, i rzeczywiście następuje zmiana. Ale też nawołuje i prosi księży, żeby podjęli działalność duszpasterską wśród inteligencji. Mówi, że trzeba podjąć tę działalność, bo inaczej ta inteligencja będzie naprawdę bardzo prokomunistyczna. Kolejną rzecz, którą warto zwrócić uwagę w latach jego biskupstwa lubelskiego, dzisiaj niektórzy mogą w jakiś sposób dezawuować go, ale prymas Wyszyński, ówczesny, przepraszam, biskup Wyszyński, był przeciwny działalności czy walki młodego pokolenia w tak zwanych oddziałach leśnych, antykomunistycznych. I pytanie dlaczego? Bo tu już po tych doświadczeniach okupacji, po doświadczeniach powstania warszawskiego i tej hekatombie inteligencji młodego pokolenia, uważał, że dzisiaj, po 1945 roku, Polska jest w takiej, a nie innej rzeczywistości społeczno-politycznej, światowej, że młode pokolenie powinno w jakiś sposób zmienić swoją walkę z komunizmem, odrzucić karabin, pistolet na rzecz nauki. I cały czas nawoływał, żeby młodzież bardziej się uczyła, kształciła, bo w ten sposób łatwiej będzie w przyszłości przygotować społeczeństwo na upadek komunizmu. I też warto o tym pamiętać, że doskonale sobie już zdawał sprawę z tego, kiedy wizytował tereny wschodnie diecezji lubelskiej, że wiele tych oddziałów tak zwanych leśnych było tworzonych z inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa czy NKWD, ale też agentury. I wiecie doskonale, że komisje robią wszystko, żeby ta młodzież patriotyczna, wychowana jeszcze, może powiedzieć, w tym duchu drugiej RP, że jak ich komuniści wyciągną do lasu, łatwiej będzie ich wymordować. On mówi, że nie, że teraz jest ten moment, kiedy młode pokolenie musi podjąć inną walkę. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie jeden z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej, generał Fildorf, podobnie nakłaniał młode pokolenie nie do walki zbrojnej z komunizmem, tylko walki, można powiedzieć, poprzez intelekt. Kolejna rzecz, jeśli patrzymy na prymasa Wyszyńskiego, to jest kwestia następstwa po prymasie Chlądzie. Rzeczywiście tutaj 22 października umiera, 1948 roku umiera kardynał August Chląd. Pewne rzeczy tu wspomnę przy arcybiskupie Baraniaku. Ale mamy, wszyscy popatrzą na dekret nominacyjny Piusa XII, 12 listopada 1948 roku. Ostateczną decyzję przyjęcia wiemy, że kilka razy biskup Wyszyński był wręcz, można powiedzieć, nakłaniany, proszony o przyjęcie tej nominacji. Ostatecznie dopiero 3 stycznia 1949 roku w Krakowie, w Pałacu Biskupów Krakowskich przed kardynałem Sapiechą, zgadza się przyjąć funkcję pasterza gnieźnieńskiego i warszawskiego i prymasa Polski. Czyli widzimy od 12 listopada do 3 stycznia mamy, możemy powiedzieć, taki wakat. Cały czas on się waha. Dlaczego? Bo uważał, że nie jest godny tego stanowiska, ale też uważał, że on sobie na tym stanowisku nie poradzi. I tutaj lepszy specjalista od kardynała Chląda może powiedzieć, jakimi kryteriami kierował się kardynał Chląd, że możemy powiedzieć, z jego takiej inspiracji Pius XII wyznaczył Stefana Wyszyńskiego. My jako osoby wierzące wiemy, że czuwała nad tym Boża Opatrzność. Kardynał Chląd miał świadomość, kiedy umierał, ale też miał świadomość, że przyjechał do Polski i po tych 2-3 latach pracy, że wchodzi inna rzeczywistość, której on nie rozumie. Nie rozumie, stąd jest potrzeba człowieka, który będzie znał doskonale tą nową rzeczywistość i poprowadzi ten Kościół w tej nowej rzeczywistości. I proszę zwrócić uwagę, i rzeczywiście prymas Wyszyński podejmuje to zadanie dane mu przez Boga i przez Kościół 3 stycznia 1949 roku. I co robi? On kontynuuje myśl i działania prymasa Chląda. To, co możemy powiedzieć, prymas Chląd w tych pierwszych latach po wojnie nakreślił program duszpasterski, ewangelizacyjny wśród Polaków, to prymas Wyszyński kontynuuje i rozwija. Pierwsza rzecz, którą rozwija i podejmuje, to jest inicjatywa, o której się mało mówi, bo prymas Chląd już w 1948 roku wystąpił z inicjatywą, po zerwaniu przez komunistów konkordatu, z inicjatywą utworzenia komisji wspólnej przedstawicieli rządu i episkopatu. Komuniści to po prostu odrzucili, że to jest niepotrzebne, ale w 1939 roku do tego wracają. I prymas Wyszyński kontynuuje to. Proszę zwrócić uwagę, bo dzisiaj mamy też wiele takich nieścisłości. Nawet słyszałem takie opinie, że to było haniebne. Chodzi tutaj, że prymas Wyszyński doprowadził do słynnego porozumienia modus vivendi z 14 kwietnia 1950 roku. Niektórzy historycy mówią, że to haniebne, że to prymas zdradził i tak dalej. Ale prymas Wyszyński wychodził z jednego podstawowego założenia. I Kościół przez całe wieki wychodził, że Kościół działa niezależnie od systemu, ustroju i władzy. Bo jego misja jest nadprzyrodzona, jest, możemy powiedzieć, wyższa niż ta rzeczywistość doczesna. I niezależnie Kościół, jest taka rzeczywistość, jaką Kościół w Polsce przeżywa od 1944 roku, czyli mamy tą sprzedanie przez Zachód Polski w ręce Sowietów. I prymas szuka możliwości pewnego porozumienia, żeby mieć do czego się odwołać. Konkordatu nie ma, Kościół jest pozbawiony osobowości prawnej. I rzeczywiście komunistom też zależało na porozumieniu z Kościołem. Oni tylko żądali, oczekiwali tylko jednego, że poprzez to porozumienie Kościół zaakceptuje ich władzę. Prymas Wyszyński uważał, że w dzisiejszej rzeczywistości nie ma co trwać w takich mrzonkach jak część elit emigracyjnych czy tutaj w Polsce, że będzie trzecia wojna i tak się łudzili, a komuniści robili swoje. Że w tym momencie trzeba podjąć inne działania. I proszę zwrócić uwagę, że to, jeśli chodzi o porozumienie, wbrew niektórym historykom, którzy mówią, że to jest haniebne, prymas osiągnął coś niebywałego w bloku wschodnim. Proszę zwrócić uwagę, komuniści walcząc z Kościołem, walcząc z religią, dążyli do czego? Do podporządkowania sobie Kościoła. Do tworzenia tzw. Kościołów narodowych, które są całkowicie kontrolowane przez władze komunistyczne. Co prymas zyskuje? Komuniści akceptują zwierzchnictwo Kościoła katolickiego w Polsce przez Piusa XII, czyli papieża. To jest niebywałe w bloku wschodnim. Że mimo tych walk, jakie komuniści stosują wobec Kościoła i propagandy antypapieskiej, komuniści uznają autorytet Piusa XII papieża, jeśli chodzi o Kościół w Polsce. I drugi element, który jest bardzo ważny, a też umyka, że prymas Wyszyński wychodził z założenia, że pewne rzeczy w działalności duszpasterskiej Kościoła trzecio- czy czwartorzędne to można po prostu zostawić. Ale co zyskał? W miarę swobodę działalności Kościoła w ramach sakramentów i sakramentaliów. Nie było, możemy powiedzieć, już nie działały organizacje kościelne, między innymi Akcja Katolicka. Wiemy, że w okresie międzywojennym było ponad 5 tysięcy różnego rodzaju organizacji, bractw, stowarzyszeń religijnych. To zostało rozwiązane w sierpniu 1949 roku. Ale Kościół zyskał w miarę, że jednak ta katecheza była w szkole, duszpasterstwo w więzieniach i szpitalach. I miał swobodę działalności. I to możemy powiedzieć, jest ewenement w bloku wschodnim. Kolejna rzecz, którą warto też zwrócić uwagę na to, bo też umyka. Kwestia, dlaczego prymas Wyszyński został aresztowany dopiero pod koniec września 1953 roku. Minszenti, Beran, Stepinak, 47-48 mieli procesy wytoczone i wiele więzienia. Dlaczego w Polsce, mimo że od sierpnia 1947 roku ciało Komfort, czyli wszystko mają być dostosowane do wzoru sowieckiego, a w Polsce nie doszło do aresztowania prymasa? I co jest bardzo ciekawe, że polscy komuniści na czele z Bierutem chcieli to uczynić. I pytanie dlaczego? Znamy jeden z zapisków prymasa Wyszyńskiego po rozmowie z Bierutem. Kiedy dochodzi takiej dosyć ciekawej wymiany zdań i Bierut nagle: Wyszyński, ja cię chcę aresztować. No co prymas Wyszyński mówi: panie prezydencie, proszę bardzo. I Bierut nagle się odsunął, mówi: nie mogę. Dlaczego? Stalin mi zakazał. Rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, że Polska w porównaniu z innymi krajami demoludów była pod ścisłym nadzorem samego Stalina. Gdzie w innych krajach demoludów miał swoich przedstawicieli, którzy mogli prowadzić, to tutaj kwestie polskie były do bezpośredniej dyspozycji decyzji Stalina. I rzeczywiście znamy z dokumentów sowieckich, że Stalin wprost mówił: nie wolno wam uderzyć w episkopat, a zwłaszcza prymasa, bo to jest zbyt ważny urząd dla Polaków, dla narodu polskiego. I proszę zwrócić uwagę, kiedy zostaje prymas aresztowany? Po śmierci Stalina i po śmierci Berii. Bo Beria też uważał, że nie wolno uderzać w imponderabilia czy w kwestie religijne. Dopiero jak mamy niepiśmiennego, nie czyta tego, jak to mówili na wschodzie, Chruszczowa, który żadnej klasy nie skończył, żadnej szkoły nie skończył. On dopiero pozwala. I warto też zwrócić uwagę, ostatnio przeglądając wiele takich materiałów, natknąłem się przez przypadek w teczce, która miała pod innym tytułem, komuniści już na początku koniec kwietnia, początek maja 1953 roku już planowali kwestię, jak podjąć sprawę aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Czekali pretekstu i ten pretekst, jak wiemy, związany jest z procesem biskupa Kaczmarka. I mamy te trzy lata jego uwięzienia w tych czterech miejscach. I dla prymasa Wyszyńskiego, wbrew pozorom, on dziękuje za te trzy lata uwięzienia. Bo to były dla niego jakby rekolekcje. Niektórzy mówią, że jeśli chcemy zobaczyć, jaka była przemiana, warto zobaczyć jego zdjęcie sprzed aresztowania i po aresztowaniu. Kiedy już wrócił z aresztowania, ten człowiek jakby na obliczu jest inny, bardziej uduchowiony. I tu widzimy potężną przemianę. Warto też zwrócić uwagę na 56 rok. Też umyka sprawa, kiedy, wiadomo, Gomułka dochodzi do władzy, bo komuniści szukają po prostu człowieka, który by pociągnął społeczeństwo, bo społeczeństwo polskie było antykomunistyczne, antysowieckie. Oni się tego obawiali. I takim człowiekiem, który mógłby w jakiś sposób spacyfikować te antysowieckie nastroje, był Gomułka, który też był postrzegany jako ofiara stalinizmu. I rzeczywiście mamy słynny wiec tutaj w Warszawie na placu Defilad 24 października. Wszyscy wiwatują, ale Gomułka się przestraszył. Choć jak znamy to przemówienie i to słynne jego stwierdzenie, staliśmy nad skrajem przepaści, zrobiliśmy krok do przodu, nie? Ale co Gomułkę przestraszyło na tym przemówieniu, bo szybko zaczął po prostu nawoływać do tego, żeby się rozejść, żeby skończyć ten wiec. Bo już od Katowic poprzez inne miejscowości na tak zwanych wiecach poparcia dla Gomułki ludzie zaczęli krzyczeć: uwolnić prymasa. Ale też mamy młode pokolenie tutaj Polaków wychowanych w stalinizmie, że nawet niektórzy tak w rozpędzie zaczęli krzyczeć: Wyszyński do KC. I proszę zwrócić uwagę, prymas jest w Komańczy. Co prawda już ten okres Komańczy jest troszeczkę złagodzony. I przyjeżdżają najbliżsi współpracownicy Gomułki, Kliszko i Bieńkowski. Prymas przecież, dziękuję i kończę. Prymas stawia warunek. On nie siebie stawia jako najważniejszy, tylko kwestia wolności dla Kościoła, czyli zniesienie słynnego dekretu 9 lutego 1953 roku, uwolnienie biskupów z więzienia czy z miejsca odosobnienia, powrót do diecezji i tak samo duchownych. I większą wolność dla Kościoła. I rzeczywiście Gomułka stoi przed trudną sytuacją, ale się zgadza. Zgadza i prymas wraca tutaj do domu biskupów. I jaka jest reakcja warszawiaków? Prymas notuje, że musiał co 20, co pół godziny wychodzić na balkon. Dlaczego? Bo ludzie przyjeżdżali, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście prymas wrócił. I Gomułka sobie i komisje zdają sobie doskonale sprawę z tego autorytetu. Tym bardziej, że dla wielu Polaków to, co zostało wspomniane przez redaktora, 26 sierpnia 1956 roku, dla Polaków to był szok i dla komunistów. Mamy przecież pusty fotel, tak? I zobaczyli, że mimo 11 lat indoktrynacji komunistycznej, ateizacji, społeczeństwo nadal chce trwać przy Kościele. Kwestia ślubów jasnogórskich. Wiemy, że gdyby nie panie z późniejszego Instytutu Prymasa, ówczesne ustawienki Maria Okońska i jej towarzyszki, nie byłoby tych ślubów. To one, możemy powiedzieć, na kolanach wybłagały przed Bogiem w modlitwie, żeby prymas napisał te śluby. I rzeczywiście 16 maja dla warszawiaków jest to pewna uroczystość. Mamy Andrzeja Bobole. I potrafił w ciągu jednej nocy napisać przez wspaniałe śluby, które zostały, możemy być odczytane. Co prawda prymas Wyszyński powiedział, że będą się niektórzy biskupi bali, to mówi, to nawet niech Braciszek, jakiś furtianin z klasztoru pawlińskiego niech przeczyta, ale żeby było odczytane. I od tego momentu następuje rzeczywiście potężna zmiana. Prymas później kontynuuje program Wielkiej Nowenny i później przygotowanie do milenium chrztu. Ale nie robi tego sam. Bo czasami tylko zawężamy do prymasa. Angażuje wszystkich biskupów, całe duchowieństwo, świat życia konsekrowanego, czyli siostry zakonne, zakonników, wszystkie zgromadzenia męskie i żeńskie, ale przede wszystkim aktywizuje laikat, który, możemy powiedzieć, jest rozdrobniony, bo nie ma organizacji, oprócz chyba jednej organizacji, która potrafi przetrwać wszystkie ustroje, czyli róże różańcowe. Bo nie ma takiej formaty. A Caritas był zlikwidowany w styczniu 50 roku. To warto pamiętać, że to episkopat rozwiązał. A to tak, to później, nie? I proszę, angażuje i rzeczywiście mamy, bo prymas zdaje sobie doskonale sprawę z jednego, że komunizm bardzo mocno podważył tkankę wiary w społeczeństwie polskim, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Więc nie biadolił, że źle się dzieje, tylko kazał zakasać rękawy i brać się do pracy. Bardzo charakterystyczny jest 62 rok. To dzisiaj wszyscy narzekają na katechezę, że dużo ludzi, dużo młodzieży się wypisuje, dzieci i tak dalej. 62 rok była sytuacja podobna, mimo że już katecheza była w punktach katechetycznych, to mamy dane, że na katechezę przychodziło 8-12% dzieci i młodzieży. Co prymas robi? Nie biadoli, że jest źle i tak dalej, tylko zwołuje wszystkich biskupów, zwołuje wszystkich duszpasterzy z całej Polski, od młodzieży i od dzieci, robi pranie mózgu, co zrobić, żeby zaktywizować katechizację. I proszę zwrócić, co się dzieje? Mamy efekt odwrotny, że wszystkie siły są zaangażowane w katechizację na różny sposób, działalność księdza Blachnickiego także. I przychodzi okres milenijny. Wiemy, że wszyscy przypisują słynne orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich prymasowi Wyszyńskiemu, a tak nie jest. Pomysłodawcą, twórcą, który napisał, to był przede wszystkim ówczesny administrator apostolski we Wrocławiu, biskup Kominek. Prymas początkowo, ale zgadza się, bo w duchu Soboru Watykańskiego II, w duchu milenijnym i w duchu chrześcijańskim, to trzeba wyciągnąć rękę do wroga. iż pamiętajmy, że 65 rok, 20 lat po II wojnie światowej, społeczeństwo jeszcze pamięta tą hekatombę, jaką Niemcy zgotowali Polakom. I tutaj nagle jest coś takiego. I prymas, proszę zwrócić uwagę, że to nie arcybiskup Kominek jest atakowany. To przede wszystkim prymas Wyszyński jest atakowany za to. Ale jednak, co widzimy? Pięć Gomułka, który polecam, taki film nakręcony przez polską telewizję o Radzie Biskupów. Film dokumentalny. Gomułka atakuje, komuniści atakują w tym czasie i mają rzeczywiście duże wsparcie społeczne, bo społeczeństwo dezorientowane. Episkopat i prymas nie może, nie ma dostępu do mediów, więc nawet tak zwani katolicy otwarci stoją przeciwko prymasowi i episkopatowi. Ale powolne tłumaczenie. Tutaj jest, powiem tak, słynna wypowiedź 2 lutego 1966 roku na Ostrowiu Tumskim, kiedy po powrocie z Rzymu biskup Kominek, gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych, tłumaczy sens orędzia. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jaka jest reakcja wiernych? Nagle zaczęli krzyczeć: przebaczamy, przebaczamy, przebaczamy. I tu widzimy, że jeszcze tu będzie takie pokłosie w okresie milenijnym, że będą prymasa atakować: nie przebaczamy, nie przebaczamy. Ale społeczeństwo zmienia swoją narrację. Też warto zwrócić uwagę na pewną rzecz, którą w wielu podręcznikach czy książkach możemy, że prymas Wyszyński poparł Gomułkę w 1957 roku, kiedy były wybory do Sejmu. Ale widzimy, znamy ten dokument, czyli podpisany przez sekretarza episkopatu, w którym episkopat prosi księży, aby organizować nabożeństwa i msze święte tak, żeby nie kolidowały z wyborami, ale kwestię wyboru stawia na sumienie każdego katolika. I tutaj w kwestiach wyboru może akcja katolicka podejmie taką dyskusję, rozważania na temat to, co rzeczywiście tu ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński przed wyborami w 1947 roku, episkopat wydał takich kilka punktów wskazówek, na kogo katolicy mogą głosować, na kogo nie. To do dzisiaj możemy powiedzieć, jest do dzisiaj aktualne. I kiedy zrozumiemy te warunki, jakie, może powiedzieć, te punkty, które zostały ustalone i przekazane katolikom przed wyborami 1947 roku, porównamy 10 lat później. I co jest też bardzo ciekawe, warto o tym pamiętać, że od tego momentu, to do dzisiaj widzimy, że najczęściej lokale wyborcze gdzie są tworzone? Niedaleko kościołów. Nie? Bo wiedzieli, że idąc do kościoła czy wracając, i też proszę jeszcze patrząc na prymasa Wyszyńskiego, rzeczywiście program Wielkiej Nowenny przeorał społeczeństwo polskie, katolików polskich bardzo mocno i głęboko, gruntownie, i prymas nie przypisywał sobie zasług, uważał, że to jest zasług całego kościoła w Polsce, ale na jedną rzecz zwrócił uwagę. Stąd komuniści to bardzo to denerwowało. I tutaj, co redaktor Pospieszalski wspomniał o 1956 roku. Komuniści dążyli do atomizacji społeczeństwa polskiego. Prymas Wyszyński, nawet wbrew katolikom otwartym znaku więzi Tygodnika Powszechnego, dążył do czego? Żeby robić, możemy powiedzieć, takie masowe spotkania, masowe msze, uroczystości religijne. Dlaczego? Żeby katolicy zrozumieli, że nie są odosobnieni, nie są zatomizowani, ale tworzymy wielką wspólnotę. Starsze pokolenie powinno pamiętać, ale też przekazów, jak to społeczeństwo odbierało, że nagle na uroczystościach, gdzie mimo takich czy innych utrudnień, wręcz walki komunistów, gromadziły się dziesiątki i setki tysięcy ludzi. I nagle każdy patrzy, mamy podobne poglądy, czy mamy te same wartości. Komuniści próbowali w tym samym czasie organizować kontruroczystości państwowe. Co ludzie? I tam straszono i tak dalej, sprawdzono obecność. Ludzie przyszli, podpisali i przechodzili na... Mamy też słynną anegdotę, jeśli chodzi o uroczystości w Gnieźnie, gdzie prymas, uroczystości główne były, wiadomo, na Błoniach, ale niedaleko na rynku były uroczystości państwowe. I się niektórzy śmieją do dzisiaj, że było kazanie dialogowane. Bo Gomułka przemawiał, atakował prymasa, prymas odpowiadał. Inna rzecz, można to też wyczytać, że prymas, mając świadomość, co będzie, kazanie przesunął przed muszą, i a komisji by mieli dokładnie wyliczone, w momencie, kiedy było podniesienie na mszy, nagle zaczęły armatami strzelać. To prymas skomentował to krótko. Nawet komuniści czczą Chrystusa Eucharystycznego. I widzimy, mimo tych działań, to walkę o rząd dusz wygrywa prymas Wyszyński. Jedną rzecz warto też podkreślić, że prymas nigdy nie czuł nienawiści do swoich wrogów. Mimo, że tyle zła doznał od Bieruta czy Gomułki, zawsze ich traktował jako tych, którzy są tak zwane owce, które pobłądziły. I tu widzimy, że te działania prymasa przyniosły skutek. Ale też pamiętajmy, że po okresie milenijnym rozpoczęło się, co dzisiaj powinniśmy wrócić do tego, społeczna krucjata miłości. A dzisiaj o tym się zapomina. To były naprawdę na kolejne lata pomilenijne. I tak na koniec jeszcze chcę zwrócić uwagę, bo przejdziemy do Baraniaka. Słynne kazanie z 26 sierpnia 80 roku, które też wielu krytykuje, że prymas skrytykował strajkujących. Nie. To jest wszystko zmanipulowane i część historyków, którzy piszą podręczniki, bardziej się koncentrują na wypowiedziach gazetowych, niż sięgają do prymasa. Jeśli czytamy oryginalny tekst tego kazania, a mamy, to widzimy, że prymas jakby patrzy na tą rzeczywistość szerzej. On patrzy, że to jest to, co zostało wspomniane przez pana redaktora. To jest wojna światów. I tu kładzie nacisk przede wszystkim na obronę rodziny i tych wartości. I w ten sposób łatwiej zrozumiemy prymasa Wyszyńskiego. Ale teraz rzeczywiście przechodzimy do arcybiskupa Baraniaka. Pozwolę sobie na początku przeczytać dwie takie wypowiedzi. Jedna to jest kilka dni przed śmiercią arcybiskupa Baraniaka w 1977 roku. Ekscelencjo, Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co ekscelencja uczynił dla niego w najtrudniejszym dla tego Kościoła czasie. To są słowa, które wypowiedział kardynał Wojtyła, odwiedzając umierającego arcybiskupa Baraniaka. Ale też pozwolę sobie przytoczyć fragment przemówienia żałobnego prymasa Wyszyńskiego z 18 sierpnia 1977 roku. Gdy przyszły na Kościół Chrystusowy czasy trudne, wtedy sekretarz prymasa stał się jego wiernym towarzyszem w cierpieniu. Mógłbym powiedzieć, nie tylko socius in passione, a nawet więcej obrońcą. Biskup Baraniak był więziony, był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez 3 lata oszczędzono. Nie oszczędzono natomiast biskupa Antoniego. O tym, co wycierpiał, można się było tylko dowiedzieć od współwięźniów. Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam Jemu, bo On wziął na siebie jako, jak gdyby, ciężar całej odpowiedzialności prymasa Polski. To są słowa prymasa Wyszyńskiego, który starał się w ten sposób powiedzieć, że to wiara biskupa Baraniaka uratowała Kościół w Polsce. I teraz pozwolę sobie takie krótkie informacje z jego curriculum vitae. Wiemy, że urodził się 1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie Wielkopolsce. Ale już w 1917 roku rozpoczął naukę w gimnazjum salezjańskim w Oświęcimiu. I ta szkoła, to gimnazjum, bardzo mocno wpłynęło na jego przyszłe życie. 3 lata później wstąpił do nowicjatu salezjanów. W 1931 roku, 3 sierpnia, otrzymał święcenia kapłańskie. Ale zaraz po święceniach rozpoczął pracę w sekretariacie prymasa Augusta Chlonda. Dlaczego? Już jako kleryk Antoni Baraniak zaimponował kardynałowi Chlondowi znajomością języków obcych. Znał niemiecki, francuski, włoski, łacinę. Ale też zaimponował pracowitością, skromnością i inteligencją. Jako kleryk pisał piękne utwory, wiersze po łacinie. Jak były jakieś uroczystości, to klerycy jego wysuwali, żeby miał przemowy do różnych przedstawicieli, czy władz kościelnych, czy władz państwowych. Po skończonych studiach z prawa kanonicznego, które zostały zwieńczone uzyskaniem tytułu doktora w Rzymie, ale też miał doktorat z teologii, na prośbę prymasa Chlonda rozpoczął też praktykę w Rosji Rzymskiej, w różnych instytucjach kurii rzymskiej. I dopiero po powrocie w 1933 roku rozpoczął normalną taką pracę w sekretariacie prymasa. I do jego obowiązków trzeba powiedzieć, że prymas Chlond tworzył powoli ten sekretariat i dużą rolę odegrał tutaj ksiądz Barania, który za zgodą swoich przełożonych zakonnych prowincjach salezjanów rozpoczął pracę. No, trudno było przeciwstawić się współbratu Chlondowi, inspektorowi salezjanów. I do jego obowiązków od samego początku należało załatwianie korespondencji, przepisywanie na czysto na maszynie pisanych odręcznie lub dyktowanych przez prymasa listów, zarówno prywatnych, jak i urzędowych, oraz innych pism o charakterze oficjalnym. Stąd były sprawozdania, memoriały, listy pasterskie, różnego rodzaju statuty. I też prowadził on korespondencję prymasa w języku łacińskim, włoskim i francuskim. I też wiele dokumentów tłumaczył na język włoski i francuski. Ale też informował o wyjazdach i przyjazdach prymasa. Też zawiadamiał i wzywał na audiencję do prymasa. I też, co jest ważne, audiencję prymasa skrupulatnie rejestrował zarówno te w kraju, jak i za granicą, w Rzymie. Zajmował się też, co możemy powiedzieć, zostało aż do 1957 roku, zajmował się przeglądem prasy, gazet i czasopism dla prymasa. Stąd wiemy, że zarówno prymas Chlond, jak i prymas Wyszyński mieli doskonałą tak zwaną prasówkę rano. I też ksiądz Baraniak wykonywał też inne zlecone prace przez prymasa Chlonda, czy później przez prymasa Wyszyńskiego. I co jest ważne, już od samego początku cieszył się dużym zaufaniem prymasa Chlonda. Stąd załatwiał jego sprawy poufne, wymagające wielkiej dyskrecji z biskupami czy urzędnikami państwowymi. I też z prymasem wyjeżdżał często za granicę. I trzeba też powiedzieć, że dodatkowo z nominacji prymasa Chlonda od 1934 roku był komisarzem Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. I też w czasie wojny, co zostało wspomniane, towarzyszył prymasowi w jego tej drodze poprzez Rumunię, Jugosławię do Rzymu. Też był z nim we Francji. I tak samo można powiedzieć, że został tuż przed wyjazdem, został w jakiś sposób poproszony przez prymasa Chlonda, aby zabezpieczyć całą dokumentację archiwum prymasowskie. I rzeczywiście ksiądz Antoni Baraniak tego dokonał. Rozprowadzając te materiały w różnych miejscach, między innymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, najczęściej w domach salezjańskich. I też w czasie pobytu prymasa w Rzymie zajmował się cały czas jego kancelarią, czyli to, czym się zajmował w Polsce, przepisywaniem listów i tak dalej, korespondencją. I możemy powiedzieć, że w czasie pobytu we Francji dokumentacja, którą możemy powiedzieć zarządzał i przepisywał, dotyczyła, jak się oblicza, około 10 tysięcy listów. To widzimy, jak szeroką korespondencję prowadził prymas Chlond z całym światem. I też, co jest ważne, ksiądz Baraniak prowadził spis korespondencji wysyłanej przez sekretariat prymasa, czy przesyłanej prymasowi. I też prowadził w imieniu prymasa korespondencję z księżmi polskimi pracującymi wśród Polonii. I stąd też wielu księży pracujących wśród Polonii zwracali się bezpośrednio do księdza Baraniaka z różnymi sprawami duszpasterskimi dotyczącymi Polonii. I też oprócz tej działalności jako sekretarz prymasa Chlonda we Francji udzielał się duszpastersko. Dla księży to nie nowina, z czegoś trzeba żyć. Więc trzeba powiedzieć, że jako sekretarz prymasa nigdy nie pobierał pensji. Tylko po prostu utrzymywał się z działalności duszpasterskiej. Tak było w Poznaniu i tak było na... I też, co jest bardzo ciekawe, organizował różnego rodzaju pomoc w postaci wysyłania paczek z żywnością dla jeńców wojennych, czyli polskich żołnierzy osadzonych w niemieckich obozach jenieckich, ale także wysyłał paczki, organizował pomoc materialną dla księży uwięzionych w obozie koncentracyjnym Dachau. To widzimy, że ta działalność była bardzo szeroka. I w momencie, kiedy kardynał Chlond został aresztowany na początku lutego 1934 roku, ksiądz Baraniak się ukrywał. Był poszukiwany przez gestapo, jednak udało mu się ukryć i dopiero, możemy powiedzieć, po uwolnieniu prymasa, kiedy już prymas był w Rzymie, opuścił Francję, udał się do Rzymu i tam podjął pracę u boku prymasa. I też możemy powiedzieć, że na nowo prymasowi organizuje biuro prymasa w Rzymie i koordynuje pracę. I tutaj też dołącza do niego ksiądz Filipiak. I też możemy powiedzieć, w tym czasie załatwiał bardzo dużo spraw interesantów chcących spotkać się z prymasem Chlondem. Też mamy dzięki jego tej dokumentacji, którą zachował, mamy też te informacje, że tak zwana emigracja polska nakłaniała prymasa Chlonda, żeby nie wracał do Polski, bo tam jest komunizm. A jednak tu prymas Chlond wraca do Polski. I po powrocie do Polski na nowo tworzy sekretariat prymasa w Poznaniu. Jednak z powodu bardzo mądrej, słusznej decyzji prymasa Chlonda, mianowicie wiedział, że najważniejsze sprawy będą się dokonywały w Warszawie, więc warto, żeby prymas był w Warszawie. Stąd rozwiązano unię personalną Gniezna z Poznaniem i zawiązano unię personalną między Gniezdem i Warszawą. I to możemy powiedzieć, to był majstersztyk myślenia prymasa Chlonda na przyszłość. Bo rzeczywiście tutaj te były najważniejsze wydarzenia. I też sekretarzowi doszły nowe zadania. Mianowicie, kiedy prymas Kląt otrzymał specjalne pełnomocnictwa, które dawały możliwość zastępowania w niektórych decyzjach niektórych dykasterii rzymskich, to ksiądz Baraniek zajmował się tymi sprawami. Też wykonywał wszelkie czynności należące do sekretarza osobistego kancelarii prymasa Klonda. Wiemy, że ksiądz Filipiak nie przyszedł z prymasem Klondem do Warszawy, został w Poznaniu. I też, co jest ważne, przygotowywały wystąpienia, przemówienia prymasa do druku oraz przekład na inne języki. Też zawiadamiał o audiencjach u prymasa, zapisywał osoby, które przychodziły na rozmowę z prymasem. Wykonywał także doraźne, różne polecenia wydawane mu przez prymasa Klonda, czy później przez prymasa Wyszyńskiego. Był też odpowiedzialny za archiwum prymasa. I też jako sekretarz, będąc w Warszawie, zajmował się sprawami zakonnymi. Ze względu na utrudniony dostęp przełożonych zakonnych z przełożonymi w Rzymie, no tutaj te sprawy wyszły przez sekretariat prymasa. I też przejął dodatkową funkcję kapelana kardynała Klonda. Stąd był z prymasem Klondem dwa razy w Rzymie w grudniu 1946 roku czy w styczniu 1948 roku i też asystował prymasowi Klondowi w jego podróżach po ziemiach tak zwanych odzyskanych, gdzie razem z prymasem Klondem mogli zobaczyć, jak wygląda sytuacja społeczna, religijna tej napływowej ludności. I co jest bardzo ciekawe, tutaj posłużę się takim zdaniem księdza Kosińskiego, który napisał, badając dokładnie całą spuściznę prymasa Klonda, że prymas Klond darzył księdza Baraniaka zaufaniem, życzliwością, cenił jego walory intelektualne i moralne. To w jego imieniu ksiądz Baraniak udawał się do ambasad zagranicznych załatwiać wizy dla siebie, dla prymasa czy inne sprawy. I co jest ważne, jeśli patrzymy na charakterystykę księdza Baraniaka w tym czasie, to charakteryzował się tym, że był człowiekiem bardzo skrytym, bo nawet swoim kolegom, którzy go pytali o niektóre sprawy, nigdy nie mówił. I co jest ciekawe, miał bardzo dobrą pamięć. Do tego stopnia, że potrafił przytoczyć dosłownie z pamięci redagowany rok wcześniej jakiś dokument. Czy nawet przytaczać rozmowy w dosłownym brzmieniu. To widzimy, że to człowiek rzeczywiście był bardzo wielkiej inteligencji i pamięci. Proszę zwrócić uwagę, że też bardzo dobrze orientował się w powojennej rzeczywistości polskiej i jej problemach. I trzeba rzeczywiście powiedzieć, że ta funkcja prymasa oraz jego takie osobiste walory spowodowały, że miał opinię człowieka dyskretnego, ostrożnego. Był nieoceniony w podawaniu poufnych informacji zainteresowanym osobom, wyręczał prymasa w przekazywaniu biskupom ważnych poufnych dokumentów. Dla prymasa utrzymywał kontakty z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą. Załatwiał wszelkie przesyłki za granicę. Słynął z tego, że był bardzo powściągliwy w mowie. To dzisiaj by duchownym się bardzo przydało. Nigdy nie poruszał spraw ogólnych czy szczegółów dotyczących zamiarów i planów prymasa. Nigdy też nie mówił, co robił i kogo przyjął prymas. Tajni współpracownicy przekazywali UB, przekazali taką informację, że od Baraniaka nic nie można wydobyć. I te studia, które sfinansował w latach 30. prymas Klond, spowodowały, że ksiądz Baraniak miał bardzo szerokie kontakty, znajomości w kurii rzymskiej, gdzie cieszył się też zaufaniem wielu kurialistów watykańskich. I też miał tam duże znajomości, co jest ważne, liczyli się z jego zdaniem. I też, jak powiedziałem, kontaktował się w imieniu prymasa z dyplomatami zagranicznymi przebywającymi w Polsce. Też pośredniczył w kontaktach prymasa, zwłaszcza z ambasadą amerykańską, włoską, francuską czy szwajcarską. I też bardzo dobre miał znajomości w ambasadzie włoskiej. I też warto wspomnieć, że dla prymasa Chlonda, czy później prymasa Wyszyńskiego, czuwał poufną łączność i prowadził oficjalną korespondencję ze Stolicą Apostolską za pośrednictwem obcych placówek dyplomatycznych w Polsce, między innymi USA, Włoch, Francji czy Szwajcarii. I też tą drogą przekazywał do Stolicy Apostolskiej wiadomości dziedziny religijnej, kościelnej, a także informacje o życiu społeczno-politycznym w Polsce. I też przekazywał różne dokumenty, materiały do Watykanu, sprawozdania roczne, z diecezji. I też przekazywał sprawozdania kardynała Sapiehy w listopadzie 1948 roku, czyli kwestia... Ile jeszcze mam czasu? To zdążymy. Sytuację kościoła w Polsce i episkopatu po śmierci kardynała Chlonda. I tutaj też za pośrednictwem ambasady szwajcarskiej w porozumieniu z kardynałem Sapiehą przekazał do Watykanu dokumenty po zmarłym prymasie oraz jego sugestię dotyczącą następcy na stolicy prymasowskiej. I tutaj też przekazał słynną sugestię prymasa Chlonda, bo rzeczywiście to prymas Chląd zasugerował, mimo że ówczesny episkopat miał innych kandydatów, to jednak prymas, słowo prymasa Chlonda liczyło się, jeśli chodzi o opinię, w opinii Piusa XII. To pytanie tutaj dla specjalistów od prymasa Chlonda, jakie były relacje między prymasem Chlondem a Piusem XII? Bo to by, ja uważam, że to były takie relacje bardzo przyjacielskie. Bo rzeczywiście to, co prymas Chlond odzyskał od Piusa XII, to chyba żaden z hierarchów tak nie uzyskał. I proszę zwrócić uwagę, że co jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście tutaj kardynał Chlond podyktował w szpitalu swojemu sekretarzowi swoją taką opinię, sugestię, prośbę i ksiądz Baraniak to przepisał i wysłał. Szły do dwoma, może powiedzieć, były dwa kierunki. Przez ambasadę oraz drugi list tej samej treści zawiózł do Watykanu kardynał Sapieha. Choć nie wiedział, co jest w tym liście. I co jest też ciekawe, że w tym piśmie ksiądz Baraniak umieścił charakterystykę biskupa Wyszyńskiego jako biskupa całkowicie wiernego Stolicy Apostolskiej. I też, jak tu zostało wspomniane, to ksiądz Baraniak przekazał opinię prymasa Chlonda do Stolicy Apostolskiej w sprawie tych zajść antyżydowskich w Kielcach w lipcu 1946 roku. I też warto o tym pamiętać, co mało się mówi, że na prośbę prymasa Wyszyńskiego przekazał do Stolicy Apostolskiej poufne pismo dotyczące zawarcia porozumienia państwa z Kościołem, do tego porozumienia z kwietnia 50 roku. Także to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że Stolica Apostolska nie wiedziała, bo doskonale o tym była poinformowana przez sekretarza prymasa księdza Baraniaka. Co jest też ważne, że po śmierci kardynała Chlonda i po ostatecznej akceptacji i zgody biskupa Wyszyńskiego, on w imieniu episkopatu zarządzał cały czas sekretarzem prymasa. Także tutaj i w momencie, kiedy nastał nowy prymas Stefan Wyszyński, jako człowiek uczciwy składa rezygnację i prymas Wyszyński staje od razu, mówi, że chciałby go mieć jako swojego współpracownika. On mówi, to nie ode mnie zależy, tylko od moich przełożonych zakonnych, więc nowy prymas pisze pismo do inspektora. On oczywiście wyraża zgodę. I rzeczywiście mamy sytuację taką, że prymas Wyszyński zdaje sobie doskonale sprawę, że dopiero raczkuje, jako prymas nie zna się na kancelarii, więc całkowicie, możemy powiedzieć, scedował te sprawy na księdza Baraniaka, który znał te wszystkie, możemy powiedzieć, arkana buchalterii i administracji sekretarzem prymasa. Ale też nawiązała się bardzo szybka taka więź między nimi, przyjacielska, że czasami dochodziło to, że prymas prosił go wprost o opinię księdza Baraniaka. Dzisiaj mamy w tych niektórych dokumentacjach dopiski do sekretarza, żeby wyraził swoją opinię. I też ksiądz Baraniak, czy później biskup Baraniak odegrał też ważną rolę w kwestii nominacji biskupich, jak kwestią pełnej opinii. I co jest ważne, mało też umyka ta kwestia 51 roku, kiedy prymas po raz pierwszy może wyjechać do Stolicy Apostolskiej i tam mamy Tardiniego i innych takich hierarchów, bardziej progermańskich, proniemieckich, którzy próbują dezawuować. I nie jest tak, że od razu prymas, nowy prymas Wyszyński zostaje przyjęty przez papieża, próbują go tak troszeczkę na bok. To właśnie te znajomości księdza Baraniaka powodują, że wszystkie nagle drzwi w kuriach rzymskich łącznie z Pałacem Apostolskim się otwierają przed prymasem Wyszyńskim. Ale też mamy sytuację taką, że prymas Wyszyński dochodzi do wniosku, że na tym stanowisku powinien być biskup. I rzeczywiście uzyskuje dla niego nominację jako biskupa pomiędzynarodowego diecezji gnieźnieńskiej. Ma rozszerzone kompetencje, dalej prowadzi sprawy związane z całą tą administracją sekretariatu prymasa. I mamy 53 rok, 25-26, zostaje aresztowany. I co jest, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że może być aresztowany. I rzeczywiście 24 miał przesłuchania, był torturowany, bity, poniżany. Ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. To też pokazuje wielkość ducha tego człowieka, który był mały ciałem, ale wielki duchem. W momencie, kiedy zostaje aresztowany i umieszczony w izolatce, proszę zobaczyć, co podejmuje? Rekolekcje swoje. Żeby wzmocnić się duchowo. I to mu daje siłę do tego, że potrafił przetrzymać różnego rodzaju tortury czy działania ubecji. I tu widzimy, że to daje mu siłę. Jednocześnie sam zdaje sobie doskonale sprawę i mówi sobie, że nie może się zeszmacić. Doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że chcą komuniści się posłużyć do ataku na prymasa, czyli w tak zwanym procesie pokazowym, co w innych krajach domorodów to było. Ale on, mimo że był niskiego wzrostu, drobny, wytrzymuje te cierpienia. Komuniści, mimo że wykorzystali ponad 30 różnego rodzaju świadków i świeckich duchownych, które szukali na różnego rodzaju coś go chwycić, żeby móc go oskarżyć i złamać, nie potrafili. Dopiero w grudniu 55 roku, kiedy zdają sobie doskonale sprawę, że jego zdrowie jest tak nadszarpnięte, że w każdej chwili może umrzeć, stąd bojąc się kompromitacji, że jak to biskup w Polsce umiera w więzieniu, wypuszczają go na wolność. Salezjanie w marszałkach go przyjmują, choć ma też dalej areszt domowy. To Salezjanie podejmują różnego rodzaju kanałami i ściągają lekarzy, żeby go uratować. I tutaj mamy, że w 57 roku, kiedy jest kolejny wyjazd, w ramach takiej wdzięczności komuniści, to prymas Wyszyński chce, żeby został arcybiskupem poznańskim i Stolica Apostolska zgadza się, ale też i komuniści się zgadzają. Chciałbym też to, przeczytać jedną rzecz, którą Stolica Apostolska już tak na koniec wystosowała do Episkopatu Polskiego i do biskupa Baraniaka. To była odpowiedź na list, jaki wysłał prymas Wyszyński 1 listopada 1956 roku, w którym poinformował Stolicę Apostolską, że biskup Baraniak, najdroższy mój współpracownik, sufragan gnieźnieński, sekretarz kancelarii prymasowskiej w Warszawie, po ciężkich udręczeniach więziennych odzyskał wolność i w uroczystość wszystkich świętych powrócił do swoich obowiązków. W odpowiedzi na pismo prymasa sekretariat stanu w imieniu papieża Piusa XII napisał: Jego świątobliwość, temuż wielce ukochanemu biskupowi, który przez Chrystusa Pana uznany został za godnego, by cierpiał za Kościół więzienie i tyle utrapień, całym sercem gratuluję. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kochani, jesteśmy po czasie, ale mam nadzieję, że z radością zostaniemy jeszcze te kilka minut, dosłownie kilka minut. Ja bardzo poproszę jeszcze na chwileczkę księdza doktora Bogusława Kozioła, żeby dwa słowa dotyczące, suplement dotyczący kardynała Chlonda powiedział, a następnie mam taką propozycję. Być może ci, którzy naprawdę muszą, no to trudno, to przecież nikt nikogo nie trzyma, ale jeszcze na te parę minut byśmy zostali, ja bym zaprosił wszystkich prelegentów, łącznie z doktorem Grzegorzem Polakiem, który jest jeszcze, czy nie? Uwaga. A, no dobrze, to poproszę...
Miał wrócić.
To tak, to poprosimy naszych kochanych prelegentów tutaj jeszcze na chwilę do stołu prezydialnego i to będzie czas dla Państwa. Wtedy poprosimy przygotowanie króciusieńkich pytań, żeby to nie były koreferaty, tylko krótkie pytania i wtedy, żebyśmy zakończyli to jako takim podsumowaniem. A teraz bardzo proszę ksiądz Kozioł.
Dziękuję za ten suplement. Dwie kwestie. Tutaj ksiądz profesor też odwoływał się do Chlonda i tam Wyszyńskiego i kilka razy to padło stwierdzenie, jakimi kryteriami się prymas Chlond kierował, wybierając ludzi. Muszę powiedzieć, że prymas Chlond miał kapitalne rozeznanie ludzi. To jest świadectwo właśnie, że wybrał Baraniaka, że wybrał potem Wyszyńskiego, w naszym wypadku naszego zgromadzenia jako współorganizatora, dzisiaj też czcigodnego sługę Bożego, księdza Ignacego Posadzego. I tak można było prześledzić, naprawdę wybory Chlonda były zawsze trafione. I taka anegdota związana z prymasem Wyszyńskim i prymasem jeszcze wtedy żyjącym Chlondem, krótko po sakrze biskupa Wyszyńskiego. Biskup, nie biskup, tylko jeszcze ksiądz Filip, jak sekretarz chwali oczywiście tam biskupa Wyszyńskiego, na co biskup prymas Wyszyński miał powiedzieć: ten nam się udał, co w ripoście odpowiedział, miał odpowiedzieć sekretarz Filipiak, że eminencjo, to może być w przyszłości prymas Polski, na co Chlond odpowiedział: księże, ale ja jeszcze żyję. To taka a propos anegdota. I ten suplement, który miał być, to odnosi, bo tu byłem w przerwie pytany odnośnie tego, powiedzmy, tej pogłoski o skrytobójstwie prymasa Chlonda. Ja po prostu odczytam fragment tego artykułu, o którym wspominałem wcześniej w Gazecie Polskiej pana Piotra Bączka na temat, tytuł tego artykułu: Tajemnica śmierci prymasa Chlonda zgładzony przez UB. I tu jest pytanie. I ten fragment. Na zamordowanie prymasa wskazuje również odnaleziony w archiwum IPN donos informatora Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W listopadzie 1950 roku tajny współpracownik bezpieki o pseudonimie Skarżyński poinformował funkcjonariusza ministerstwa o następującej rozmowie, jaka miała mieć miejsce w Łodzi pomiędzy Ludwikiem Romejko a księdzem Witoldem Wietkunem, który mówił o kulisach śmierci prymasa. Klon był operowany przez któregoś z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i podczas operacji któryś z asystentów przez zatrucie spowodował śmierć Chlonda. A że cała ta sprawa była skonstruowana przez UB, Chlond miał opowiadać przed śmiercią profesorowi, który go operował, iż wie, że został specjalnie zgładzony z tego świata na rozkaz rządu ludowego, ponieważ był niewygodny. Rozmowa Romejko z księdzem Pieckunem miała miejsce w tym czasie, gdy w gazetach w czasie procesu było wspomniane nazwisko Chlonda, donosił Skarżyński. Ubek oceniał wcześniejsze informacje Skarżyńskiego, współpracującego z bezpieką od 1946 roku, jako wiarygodne. W grudniu 1950 roku donos współpracownika przesłano do Departamentu V Ministerstwa, zajmującego się również inwigilacją duchowieństwa. Meldunek zachował się w dokumentacji bezpieki dotyczącej księdza Witolda Pietkuna. Pochodzący z Wilna ksiądz Pietkun po 1945 roku był profesorem seminarium w Łodzi. I dalej jeszcze to, co w tym artykule ksiądz, nie ksiądz, tylko pan Bączek pisze. Ksiądz Józef Zator Przytocki, który wtedy przebywał w więzieniu, wspominał, że w czasie przesłuchania jeden ze śledczych krzyczał do niego. I to jest to, o co mnie pytaliście w czasie przerwy. A ty, bydlaku, nie chcesz zeznawać? Dlatego po śledztwie tutaj zdechniesz. My sobie radę damy ze wszystkimi. Myśmy pomogli zdechnąć Chlondowi. Tu ugryzł się w język, zorientował się, że powiedział za dużo. Dla mnie te słowa były odpowiedzią na spotykane wątpliwości u różnych ludzi związane ze śmiercią kardynała Chlonda. W 1971 roku kapelan szpitala sióstr Elżbietanek w Warszawie skomentował śmierć biskupa Edmunda Nowickiego. Znowu zatruli tak jak Chlonda. Biskup zmarł po zakażeniu paciorkowcem. I tak jak wspomniałem, o ile wcześniej te badania, nawet ostatnie sprzed roku, z sierpnia, badania serca nie wykazały żadnych trujących substancji, tak te, nazwijmy, biologiczne jakieś, no, mogły być. A tego w tym momencie raczej się już nie udowodnię.
Proszę, dziękujemy serdecznie. Księże Bolesławie, bardzo prosimy tutaj do nas. Proszę, ksiądz Bogusław Kozioł i ksiądz profesor Zamiatała. Prosimy tutaj. Ja odniosę się do tego, co ksiądz Bogusław powiedział, a oczywiście ksiądz biskup i pan prezes. Zapraszamy za współprezydium, ale to jest, będzie czas dla państwa, ale ja, ponieważ sobie mam uprzywilejowaną sytuację, bo jestem przy mikrofonie, a państwo na razie nie, to odniosę się szybciutko do tego, co ksiądz Bogusław Kozioł powiedział. Otóż pan autor, pan Piotr Bączek, nie jest dziennikarzem. To jest mężczyzna, to jest pracownik, który był bardzo mocno zaangażowany w komisję likwidacyjną w WSI. To jest człowiek, można powiedzieć, który bardzo dobrze zna tajniki służb komunistycznych. I nie wiem, czy jest ukadrowiony w nowych strukturach niepodległej Polski, czy nie jest ukadrowiony. Niemniej jest osobą, która jeśli coś pisze, to wie, co pisze. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, proszę przypomnieć sobie, pierwsze śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej, już robione w 2007 roku, dotyczące śmierci Blachnickiego, też nic nie wykazało. Prawda? Dopiero było potrzebne drugie śledztwo. Notabene, uwaga, też sprowokowane przez ludzi, którzy likwidowali WSI, czyli przez pana Piotra Wojciechowskiego, który nie dawał nam żyć, pisał teksty, apelował, pisał na Twitterze i on doprowadził do tego, że posłowie już nie wytrzymali i zgłosili o ponowne śledztwo. I to ponowne śledztwo wykazało, że ksiądz Franciszek Blachnicki padł ofiarą zbrodni komunistycznej. Także o tym też musimy pamiętać, że jedno śledztwo mówi tak, to być może zostało wadliwie zrobione z błędami. To tyle. Przekazuję państwu głos. Nie wiem, czy mamy przenośny mikrofon, panie prezesie.
To proszę. Na stole jest.
Ja tu zanim jeszcze będą pytania, to tak, z panem Bączkiem się osobiście spotkałem w Warszawie, tutaj po tym artykule jego. No, ja tak powiedziałem ogólnie dziennikarz, ale to oczywiście dziękuję za sprostowanie. I nie ukrywam, że ten artykuł pana Bączka i potem spotkanie z nim i rozmowa tutaj w Warszawie była pretekstem, że w kwietniu bodajże 2018 roku złożyłem ten wniosek do IPN-u o zbadanie całej sprawy.
Czy jeżeli są pytania, prosimy, żeby to były krótkie pytania, konkretne, dedykowane.
Tak, bardzo krótkie pytanie do, zapomniałam nazwiska, do księdza, który obok prezesa siedzi. Tak. Kto założył KIK, czyli katolicki, bo ksiądz wspomniał o inteligencji, dlatego właśnie przyszło mi do głowy to pytanie. Kto założył KIK?
Kiki powstają dopiero po 56 roku i to jest najczęściej, to są osoby związane z takim środowiskiem i dawnego odrodzenia, ale takie środowiska współpracujące z komunistami, bo proszę zwrócić uwagę, że 56-57 roku powstało 27 tak oddziałów Kików, komuniści zgadzają się tylko na 5. Jeśli patrzymy na te 5 Kików, czyli Kraków, Wrocław, Poznań, Toruń i Warszawa, no to widzimy, że tutaj są to osoby, które były związane z Paksem wcześniej i one idą na układ z władzą komunistyczną, czyli taka zasada Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Prymas Wyszyński doskonale sobie z tego sprawę, zdawał sobie z tego sprawę, ale uważał, że oni nigdy nie będą reprezentantami Kościoła, mimo że wiemy, że z tego środowiska już Gomułka tworzy tak zwaną grupę posłów. I oni sobie uzurpują takie prawo do tego, że będą reprezentować Kościół w parlamencie. Prymas mówi nie. Będziecie reprezentować siebie, bo wy jesteście środowiskiem, który będzie po prostu grał na siebie kosztem Kościoła.
Proszę bardzo, kto następny? Bardzo proszę.
Ja ad vocem. Wspomniany ksiądz Witold Pietkun był kapłanem potem archidiecezji białostockiej. Znam go. Kapłan oryginalny. Słynny, za słynne kazanie w parafii Niewodnica w obronie dzieci nienarodzonych. Został sądzony. Proces ten przejdzie do historii. Nikt z sędziów białostockich nie chciał prowadzić tego przewodu sądowego. Znalazł się przewodniczący i na rozprawie pyta, czy pan, zwracając się do księdza, chce obrońcę. Nie, pan Jezus bronił się sam i ja też będę sam. Znaleziono sprzątaczkę ze szkoły jako oskarżycielkę, świadka, która zemdlała na tej rozprawie. Pierwszy z wodą wyruszył oskarżony ksiądz, aby ją ratować. Zmarł po mszy świętej w kościele Świętego Rocha. Dłuższy czas tam pracował. Ja jestem proboszczem teraz Świętego Rocha. Po mszy świętej wszedł do sakrysty, zmarł nagle. Tyle wiadomości o księdzu Pietkunie, wspomnianym przez księdza.
Dziękuję. Dziękujemy za to wspaniałe świadectwo. Jeżeli są jeszcze pytania.
Bardzo proszę. Czy to spotkanie można gdzieś odsłuchać, bo bardzo mało ludzi wiedziało, ja też nie wiedziałam, przyszłam niedawno i bardzo żałuję. Chciałam wiedzieć, gdzie można odsłuchać, czy jest w planie powtórzenie tego spotkania.
Dziękuję. Panie prezesie.
Tak, znaczy nie będziemy powtarzać, ale nagrywaliśmy, więc to umieścimy na stronie na przykład naszego diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Natomiast dziwię się, że pani jest członkinią Akcji Katolickiej. A, no tak, bo to było dla Akcji Katolickiej, dlatego przepraszam. Ale bardzo się cieszymy, że również przyszły osoby spoza. Zapraszamy wobec tego w szeregi akcji. I wtedy będzie informacja bezpośrednio od prezesa.
Chciałbym jeszcze taką rzecz dodać tutaj. Taką, to jest ciekawostka, ale warta zauważenia. W tym samym czasie, kiedy prymas Chlon miał tą operację na dorostek robaczkowy, dwa miesiące wcześniej podobną operację przeszedł biskup lubelski, Stefan Wyszyński. Był później na rekonwalescencji w Zakopanem. Jest też tutaj jest pytanie dla specjalistów od kardynała Chlonda. Jest też taki przekaz sióstr elżbietanek, która możemy powiedzieć asystowała cały czas przy tym remasie, kiedy kardynał Chlond był w szpitalu, że pewnej nocy w szpitalu pojawił się biskup Wyszyński i tam doszło do rozmowy. Oczywiście ta siostra nie uczestniczyła w tym, tylko była w innym pomieszczeniu.
Dziękujemy bardzo.
Tylko jest pytanie, czy rzeczywiście jest to świadectwo tej siostry.